Hej, witaj na kanale Nocne Bajanie. Materiał, który za chwilę usłyszysz, jest fanowską interpretacją historii, która wydarzyła się w jednym z twoich ulubionych uniwersów. Wydarzenia te miały tam miejsce, ale uległy pewnym modyfikacjom na potrzeby opowieści. Jeśli podobają ci się nasze filmy, to zasubskrybuj kanał. Zostaw łapkę w górę. Jeżeli masz ochotę wesprzeć naszą pracę, to dołącz do grona wspierających lub odwiedź nasz sklep. Link w opisie. A teraz ułóż się wygodnie i posłuchaj. Jeden człowiek odmienił losy wielu setek, ale zapłacił za to wysoką cenę. Pokonał śniącego i zniszczył barierę. Ale gdy innym więźniom udało się uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. To ja wysłałem go do walki ze śniącym. To ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Powrócił. Śniący zniknął za wrotami do innego wymiaru. A w ostatnim momencie wydał z siebie ryk tak przeraźliwy, że wstrząsnął posadami całej świątyni. Gdy portal zamknął się z głuchym trzaskiem, ucichł także krzyk bestii. Na krótką chwilę zapadła cisza. Bezimienny klęczał, wsparty o miecz, ciężko oddychając. Zrobiło się ciemno. To koniec. Udało się. Śniący został przegnany. Nie zastanawiał się nawet, jak teraz wydostać się ze świątyni. Całe ciało miał wyczerpane do granic możliwości, a myśli rozpływały się w pustce. Kiedy w końcu zdołał się podnieść i wyprostować, przez wnętrze świątyni przeszedł potężny wstrząs. Potem kolejny i kolejny i jeszcze jeden. Ledwo utrzymywał równowagę. Kamienne sklepienie zaczęło pękać, a do jego uszu dotarł narastający huk, przerywany trzaskiem kruszących się bloków. Fragmenty sufitu i ścian zaczęły spadać, rozbijając się o posadzkę z ogłuszającym łomotem. Zrozumiał natychmiast. Świątynia się waliła. Rzucił się do ucieczki, resztkami sił walcząc o każdy krok. Widział wyjście z komnaty. Było blisko. Może jeśli będzie wystarczająco szybki, zdoła wydostać się z tego miejsca. Skały spadały coraz gęściej. Kurz wypełniał powietrze, a całe sklepienie zdawało się spadać mu prosto na głowę. Uda mi się. Uda. Powtarzał w myślach. Pokonałem orków. Pokonałem nieumarłych, pokonałem śniącego. Nie dam się pokonać tej świątyni. To była jego ostatnia myśl. Gdy ponownie otworzył oczy, patrzył w kamienną posadzkę świątyni. Nie mógł się ruszyć. Czuł ból, ale też coś więcej. Jakby z każdej strony napierał na niego ciężar. A więc przegrał. Nie zdążył uciec. zginie tu, przysypany gruzami. Spróbował poruszyć dłońmi, lecz zabrakło mu sił. Świat zaczął przesłaniać się mgłą. Spróbował raz jeszcze, bez skutku. Czucie w rękach powoli zanikało. Gdy podjął ostatnią, rozpaczliwą próbę, poczuł coś dziwnego. Lekkie mrowienie w koniuszkach palców, które szybko rozeszło się po całym ciele. Nie była to jednak ulga. Wręcz przeciwnie, stracił całkowitą kontrolę nad własnymi kończynami. Nagle błysk światła oślepił go, a on poczuł znajome już uczucie, jakby coś wciągało go w otchłań. Przez krótką chwilę dryfował w nicości, po czym nastąpił kolejny błysk. Tym razem nie było jednak uderzenia o ziemię, które zwykle towarzyszyło teleportacji. Gdy powoli zaczynał odzyskiwać wzrok, czuł, że unosi się w powietrzu, po czym zaczyna opadać. Wylądował miękko na kamiennej posadzce. Obraz stopniowo się wyostrzał. Kamień pod nim poprzecinany był czerwonymi liniami. Nie potrafił stwierdzić, czy to farba, czy zaschnięta krew. Spojrzał wyżej. Przed nim stała niewyraźna sylwetka w czarnej szacie. Podniósł się z kolan, odczuwając lekki zawrót głowy, ale wzrok miał już ostry. Patrzył na siwego, ślepego mężczyznę, ubranego na czarno. Xardas! Wyszeptał. Mógłby przysiąc, że przez ułamek sekundy na twarzy nekromanty pojawił się uśmiech. Aha, jesteś już. A ja zaczynałem tracić nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Odezwał się spokojnie Xardas. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz wyłącznie swojemu magicznemu pancerzowi. Dopiero wtedy bezimienny zorientował się, że stoi przed nim ubrany w łachmany. Jego runiczny pancerz zniknął. Uriziel również. Tak samo jak wszystko, co posiadał. Nie miał przy sobie absolutnie nic. Ale żył. A może właśnie to miało teraz największe znaczenie. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ciągnął nekromanta. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem, które zagraża tej krainie. Powiedział Xardas, a jego głos stwardniał. Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata zostanie przyzwany potężny artefakt. Bóg ciemności wysyła swoje sługi z misją. Ta misja już się rozpoczęła. Sługi Beliara bezczeszczą prastare chramy. Budzą się ich strażnice, a gniew tych istot wstrząśnie ziemią. Wszyscy potężni magowie wyspy to wyczuwają. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło nowemu zagrożeniu. Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara. Mamy na to wystarczająco dużo czasu, odparł bezimienny. W końcu zwyciężyłem. Śniący został wygnany z naszego świata. Przerwał mu nekromanta. To prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy śniący przywołał potężną armię zła. Był to rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły się sprzeciwić. Jego ostatnie polecenie brzmiało: przybywajcie. I przybyły wszystkie, nawet smoki. Smoki! Bezimienny spojrzał na niego niedowierzająco. Tak, nawet te prastare istoty. Wyczuwam ich obecność również tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im stworzeń. Gdzie jest teraz ta armia? Zapytał bezimienny. Rozbiła obóz niedaleko stąd, w górniczej dolinie, nieopodal Korinis. Przygotowują się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Co możemy zrobić? Tym razem sami nie wystarczymy, odpowiedział Xardas. W walce ze smokami może nam pomóc jedynie moc Inosa. W mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się potężny artefakt, dzięki któremu można pokonać te bestie. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz zdobyć to oko. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. A gdy tylko to zrobisz, musisz odnaleźć artefakt Beliara. To odpowiednik Oka Inosa. Nie wolno dopuścić, by wpadł w ręce sług zła. Ledwo wydostał się spod gruzów w świątyni śniącego, a już został zasypany opowieściami o armiach ciemności i boskich artefaktach. Przez moment nie miał pewności, czy to wszystko nie jest snem. Może faktycznie nie żyje i tkwi gdzieś w innym wymiarze, w wypaczonej świadomości, a jego umysł, straumatyzowany wcześniejszymi wydarzeniami, tworzy jeszcze mroczniejsze wizje rzeczywistości. Ale wszystko było zbyt wyraźne, zbyt realne. Xardas nie dał mu nawet chwili wytchnienia. Zaczął wyjaśniać, jak istotne jest zdobycie oka i nosa i czym w istocie jest ten prastary artefakt. Miał to być magiczny amulet, w który według legend Inos przelał część swojej boskiej mocy. Artefakt przepotężny, kluczowy. Jedyna realna szansa, by bezimienny mógł stanąć do walki ze smokami. Sam bezimienny nie miał złudzeń, że paladyni dobrowolnie oddadzą mu coś takiego. Na to jednak nekromanta był przygotowany. Twierdził, że bezimienny jest wybrańcem, że skoro pokonał śniącego, to właśnie jemu przeznaczone jest nosić amulet, że to oko wybierze swojego nosiciela, a wtedy paladyni nie będą mieli wątpliwości, kto jest godzien je dzierżyć. Ze słów Xardasa jasno wynikało, że nie mają czasu do stracenia. Nalegał, by bezimienny jak najszybciej udał się do miasta Korinis. Po wyjściu z wieży miał kierować się ścieżką prowadzącą w dół i uważać na niebezpieczeństwa czyhające po drodze. Zdziwiło go to, bo o ile pamiętał, ścieżka spod wieży Xardasa prowadziła raczej w stronę dawnego starego obozu, a nie do żadnego miasta. Lecz nekromanta nie pozwolił mu nawet zadać pytania. Pozwolił mu za to zabrać zwierzę wszystko, co może się przydać, i kazał nie zwlekać ani chwili. Na koniec dodał jeszcze ostrzeżenie, żeby nikomu nie zdradzał, że z nim rozmawiał, a już pod żadnym pozorem nie wspominał o tym żadnemu magowi. Odkąd obrał własną ścieżkę, krąg ognia uznaje go za zmarłego. I tak miało pozostać. W końcu bezimienny miał chwilę, by trochę się rozejrzeć. Wnętrze wieży wyglądało znajomo, a jednocześnie inaczej. Było tu jaśniej, więcej mebli i różnych przedmiotów, a powietrze miało inny zapach, jakby świeższy. Zastanawiał się, czy to skutek zniszczenia bariery, Czy może Xardas po prostu postanowił zadbać o swoją siedzibę? Tylko po co, skoro i tak był ślepy? Nie było jednak czasu na rozważania. W pośpiechu zebrał to, co mogło mu się przydać. Trochę jedzenia, kilka mikstur leczniczych i prosty sztylet. Do Uriziela czy porządnej broni było mu bardzo daleko, ale lepsze to niż gołe ręce. Gdy wyszedł z wieży, nie mógł uwierzyć własnym oczom. To miejsce nie miało nic wspólnego z górniczą doliną. Uderzyło go ciepłe, świeże powietrze, pachnące sosnami. W uszach rozbrzmiał szum wiatru i ćwierkanie ptaków. Wokół wszystko tętniło życiem. Zieleniły się krzewy i drzewa, a masywne ściany skalne otaczały niewielką dolinę. Niedaleko dostrzegł mały staw zasilany wodospadem. Krajobraz był niemal sielankowy, zupełnie niepasujący do wielkiej, czarnej wieży nekromanty górującej nad okolicą. Przez moment przyszło mu do głowy, że Xardas musiał przenieść tu swoją wieżę albo zbudować nową, co tylko potwierdzało, jak potężnym jest magiem. Zaduma nie trwała długo. Za plecami usłyszał znajome, skrzeczące dźwięki. Goblin był już przy nim. Wymachiwał drewnianą lagą. Bezimienny zrobił unik. Sięgnął po sztylet i pchnął w bok stwora, ale to tylko jeszcze bardziej go rozjuszyło. Goblin spróbował zajść go od tyłu. Jednak bezimienny nadążał za jego ruchami i przy kolejnej okazji wbił ostrze w brzuch przeciwnika. Stwór przez chwilę stał nieruchomo. Patrzył na niego pustym wzrokiem, po czym osunął się po ostrzu i padł na trawę, wydając ostatni, piskliwy krzyk. Xardas nie kłamał. Ledwo opuścił mury wieży, a już został zaatakowany. Przy zwłokach znalazł kilka złotych monet. Te małe kreatury zawsze nosiły przy sobie coś wartościowego. Ruszył dalej, mijając pasącą się owcę. Po drodze stoczył jeszcze jeden pojedynek, tym razem z wilkiem. Miał sporo szczęścia, bo walka z takim drapieżnikiem przy użyciu samego sztyletu mogła bardzo szybko zakończyć się jego śmiercią. Ścieżka prowadziła go do ogromnej jaskini, która jednak otwierała się paręnaście metrów dalej. Stanowiła raczej zadaszenie czy przejściowe schronienie dla podróżnych niż zwyczajną jaskinię. W takim też celu musiał tu się schronić mężczyzna, który teraz odpędzał się od goblinów. Bezimienny nie zamierzał patrzeć, tylko ruszył mu z pomocą. Dwóch rosłych mężczyzn z łatwością poradziło sobie z gromadą stworków sięgających do pasa, które w dodatku atakowały chaotycznie i bez jakiejkolwiek koordynacji. Zaatakowany mężczyzna nosił na sobie również solidny pancerz i miał potężny łuk oraz coś na kształt krótkiego miecza. Do diabła, nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają, powiedział mężczyzna. Chwila, ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały, jeszcze w górniczej dolinie. Nazywasz się Kawalorn, tak? Powiedział bezimienny, przypominając sobie twarz mężczyzny. Z tego, co pamiętał, Kawalorn był myśliwym w starym obozie. Mieszkał w chacie na uboczu, w małej kotlince, z dala od wszystkich. A, nie zapomniałeś o mnie, odpowiedział wyraźnie zadowolony Kawalorn. Koniec końców, obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz?
Do miasta,
odpowiedział bezimienny.
A, też do miasta. Miałbyś kłopot ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z Górniczej Doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z Korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś z nim porozmawiać. To była cenna informacja. Może nie wszyscy członkowie bractwa oszaleli i znajdzie tam jakąś znajomą twarz. Równie mocno bezimienny był zainteresowany nowym pancerzem Kavalorna. Nie wyglądał jak pancerz cieni, który nosił wcześniej. Myśliwy wyjaśnił mu, że cieni już nie ma. Nie ma też starego obozu, ani jakiegokolwiek innego. Ich stary świat upadł razem ze zniszczeniem bariery. Przyznał mu, że jest członkiem czegoś, co nazywał wodnym kręgiem i że pracuje dla magów wody. Nie chciał mu zdradzić, czym ten krąg jest, ale polecił porozmawiać z magiem wody Watrasem, Korinis. On miał mu wszystko wyjaśnić, a może nawet i pozwolić wstąpić do wodnego kręgu. Magowie wody uzyskali dla niego ułaskawienie, dlatego może swobodnie się poruszać. Tyle, że jego aktualna sytuacja nie wyglądała najlepiej. Kavalorn utknął w tej jaskini. Na drodze do miasta stali bandyci, którzy blokowali mu drogę. Po zniszczeniu bariery, niedobitki najgorszych mentów z różnych obozów rozpierzchły się po całej wyspie, tworząc mniejsze i większe grupy rabusiów, które napadały na okoliczne gospodarstwa czy podróżujących. Było to aktualnie jedno z największych utrapień mieszkańców wyspy oraz powód, przez który nie każdy mógł wejść do miasta. Na domiar złego bandyci zaatakowali i obrabowali Kavalorna, zostawiając go tu na pewną śmierć. Wyjaśnił, iż zabrali mu pieniądze i list, który miał przekazać magom wody. Bez niego nie miał po co wracać do Korinis. Bezimienny zaproponował mu pomoc. W dwójkę powinni dać sobie radę z kilkoma oprychami. W końcu czym były jakieś obdartusy z kolonii w porównaniu z orkami czy fanatycznymi akolitami Śniącego, których jeszcze niedawno rozkładał na łopatki Bezimienny. Pierwszego położyli łatwo. Teraz jego ciało zalegało na schodach prowadzących do jaskini. We wnętrzu było ich dwóch. Bezimienny razem z Kavalornem bez problemu sobie z nimi poradzili. Ci szubrawcy żerowali na słabszych, atakowali bezbronnych i niczego nie spodziewających się wędrowców. Należało im się. No to załatwione, należało im się, powiedział Kavalorn, kiedy ostatni z tych bandytów padł na ziemię. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Zapytał Bezimienny. Muszę się dostać do miasta, a później nie wiem tylko, jak mam zdążyć. Zaraz, a co ze mną? Czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandziorów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go i oddaj magowi Watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? Aha, jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz tu parę monet. Przy jednym z bandytów Bezimienny znalazł nie jeden, ale dwa listy. Ten zapieczętowany zapewne należał do magów wody. Nie miał zamiaru go otwierać. wolał nie narażać się ponownie na ich gniew. Watrasa nie kojarzył, ale reszta magów wody zapewne nadal żywi do niego uraz za wykorzystanie kopca rudy do naładowania Uriziela. Wolał nie ryzykować. Drugi pomięty list przedstawiał wizerunek mężczyzny. Bezimienny przyjrzał mu się uważnie. Rysunek przedstawiał jego. Ktoś wysłał za nim list gończy. Czyli ktoś musi go szukać. Może wie, że przeżył i teraz chce go dopaść. Tym bardziej musi uważać. Zebrał co mógł i ruszył dalej ścieżką w stronę miasta. Przez chwilę zastanowił się, czy nie wrócić i poszukać psionika, o którym mówił Kawalorn. Ale ostatnio dość miał członków bractwa, nawet jeżeli to już nie istniało. Wolał w tym stanie nie ryzykować starcia z byłym strażnikiem świątynnym. W oddali wysokie ściany kotlinki, którą szedł, zaczynały znikać, a ścieżka zaczęła otwierać się na nieco bardziej otwartą przestrzeń. Absolutnie w niczym krajobraz ten nie przypominał górniczej doliny. Wszystko tętniło życiem. Cieszył się, że w końcu jest wolny, że nie musi już oglądać tej szaro-burej rzeczywistości i słyszeć ciągłego pulsowania bariery nad głową. Tyle, że jedno nie dawało mu spokoju. Jak długo będzie mógł się tym cieszyć? Według słów Xardasa, ten świat ma niedługo zniknąć, jeśli zawiodą. Armia ciemności najedzie wyspę i zniszczy wszystko, co piękne i żywe. A myślał, że pokonanie śniącego zakończy wszystkie problemy. Po swojej prawej zauważył starą kapliczkę Inosa. Tutejsi z pewnością należą do ludzi wierzących. Kapliczka nie była zaniedbana. U stóp Boga leżały podarunki. Po znaku z napisem Do Corinis poznał, że jest na dobrej drodze. W oddali majaczyły już kształty, które bez wątpienia były murami miasta. Bezimienny szedł wprost na nie, wpatrując się w strzeliste wieże i masywne fortyfikacje, które z każdym krokiem stawały się coraz wyraźniejsze. Po raz pierwszy od dłuższego czasu miał przed sobą coś, co przypominało normalny świat, porządek i cywilizację. Był tak skupiony na celu, że niemal nie zauważył mężczyzny siedzącego na ławce przy rozwidleniu dróg. Dopiero stojący obok wóz, wyładowany workami, przykuł jego uwagę i zmusił go do zatrzymania się. Kogo my tu mamy? Zagadnął mężczyzna, mierząc go uważnym spojrzeniem. Idziesz do miasta, mam rację? Może? Odpowiedział bezimienny, nie zdradzając nic więcej. Wyglądasz na zbiega. Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta. A może jesteś byłym skazańcem z kopalni? Mężczyzna uśmiechnął się krzywo. Nie obchodzi mnie, skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie interesującą ofertę. Co chcesz mi zaproponować? Zapytał bezimienny. Z takim wyglądem strażnicy nigdy nie wpuszczą cię do miasta, ale ja mogę ci pomóc. Mężczyzna pochylił się lekko. Mam tu mały kawałek papieru. Królewska pieczęć, podpis gubernatora. Glade. Z tym w kieszeni możesz chodzić po mieście, gdzie chcesz, a strażnicy nie będą zadawać pytań. Zainteresowany? Musi być w tym jakiś haczyk. Odparł bezimienny bez wahania. Nie, żadnego haczyka. Odpowiedział szybko tamten. Będziesz mi tylko winien przysługę. Nic wielkiego. A jak ty w takim wypadku dostaniesz się do miasta bez Glejtu? Strażnicy mnie znają. Powiem im po prostu, że swój zgubiłem.
Bezmienny przez chwilę przyglądał mu się w milczeniu, po czym pokręcił głową. Nie, zatrzymaj sobie ten papier. Mężczyzna uniósł brwi, wyraźnie zaskoczony. Wygląda na to, że źle cię oceniłem. No dobra. Wzruszył ramionami. Chcesz jeszcze czegoś? Może zainteresują cię moje towary? Nie, muszę iść. Odpowiedział krótko Bezimienny. Jak sobie chcesz? Burknął niezadowolony handlarz, gdy Bezimienny ruszył dalej w stronę murów Korinis. Co do jednego, mężczyzna miał rację. W tych łachmanach nigdy nie wejdzie do miasta. Strażnicy nawet nie zadadzą pytań, po prostu zawrócą go albo gorzej. Musiał znaleźć inny sposób, żeby przekonać ich, że nie jest byłym więźniem ani włóczęgą szukającym łatwego łupu. Oczywiście wzięcie Glejtu byłoby najprostszym rozwiązaniem, ale coś mu mówiło, że taka przysługa prędzej czy później wciągnęłaby go w układ, z którego niełatwo byłoby się wyplątać. A na to nie miał teraz ani czasu, ani ochoty. Jego uwagę zwróciła farma położona niedaleko, na lekkim wzniesieniu. Pomyślał, że tam może uda mu się znaleźć jakieś wyjście z sytuacji. Może farmerzy okażą się na tyle przychylni, by sprzedać mu porządne ubranie, jak sugerował Kawalorn. A jeśli nie? Cóż, w ostateczności zawsze istniały inne sposoby, choć wolał z nich nie korzystać. Właścicielem farmy okazał się Lobard, człowiek skromny, twardo stąpający po ziemi i przywiązany do ciężkiej pracy. Nie angażował się otwarcie w żadne konflikty, ale było jasne, że ze względu na bliskość miasta i obecność paladynów trzyma się strony porządku i prawa. W oddawaniu czegokolwiek za darmo nie było mowy. Jednak zaproponował Bezimiennemu możliwość odkupienia ubrań. Cena była wysoka, zdecydowanie zbyt wysoka, jak na zawartość sakiewki Bezimiennego. Najwyraźniej Lobard dobrze to wiedział, bo po chwili zaproponował zniżkę w zamian za pomoc przy pracach na farmie. Problem polegał na tym, że Bezimienny sam musiał popytać ludzi i dowiedzieć się, kto czego potrzebuje. I tak oto człowiek, który niedawno wygnał sługę Beliara do jego wymiaru, zbierał rzepę na polu, załatwiał nową patelnię dla żony Lobarda i biegał po okolicy w poszukiwaniu wina dla jednego z farmerów. Nie było w tym nic wielkiego ani chwalebnego, ale zaczynał od nowa i wiedział, że jeśli chce iść dalej, musi się dostosować. Jedynie pozbycie się wilków kręcących się zbyt blisko owiec przypomniało mu, że świat poza farmą wcale nie stał się bezpieczniejszy. Lobard był wyraźnie zadowolony z efektów tej pracy i ostatecznie sprzedał mu ubrania za niemal symboliczną sumę. Strój farmera nie wyróżniał się niczym szczególnym, ale był czysty, solidny i przede wszystkim nie wyglądał jak więzienne łachmany. Materiał był szorstki, lecz wytrzymały. Tak ubrany Bezimienny ruszył w stronę miasta, pewien, że teraz strażnicy przepuszczą go bez zbędnych pytań. Gdy był już blisko bramy, zaczepił go jednak dziwnie ubrany mężczyzna z opaską na oku.
Thank you.